Kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, wczoraj wieczorem miałem wywiad dla Neosu i w czasie tego wywiadu pytano mnie o pośrednio sprawa dotyczyła inwigilacji, już nie pamiętam, bo to trwało prawie półtorej godziny, więc niestety nie pamiętam wszystkiego, szczególnie również tej szczegółowej sprawy, ale pamiętam, że zadający mi pytanie pan Jarosiewicz powątpiewał, czy system kamer, który jest tylko elementem, wielkim elementem utrzymania porządku w Chinach, nie jest, myślę, że nie użył tego sformułowania, wystąpieniem przeciwko prawom człowieka. Tego chyba nie użył, bo bym to szybko skontrował, ale jakoś inaczej to sformułował. Ja tłumaczyłem, że mam nadzieję, że tak to zostało odebrane, że Chiny są państwem prawa. I tutaj chciałbym zacytować to, jakim to państwem prawa jest Polska. Jakimi to państwami prawa są tak zwane demokracje zachodnie. No bo tak, bo dzisiaj się dowiedziałem, że po raz kolejny jakiś holenderski sąd nie zgodził się na odesłanie jakiegoś bandziora handlującego narkotykami do Polski, dlatego że w Polsce ponoć nie funkcjonuje państwo prawa. Czyli my jesteśmy powoli stawiani na równi, prawie na równi z Rosją, z Białorusią, z Chinami, no oczywiście z Chinami, przecież tam nie funkcjonuje państwo prawa. Więc pozwólcie Państwo, że zacytuję teraz szefa państwa, bo takim na pewno jest pan Kaczyński, czyli prezesa PiS-u, który odnosił się do wyroku sądowego zakazującego dziennikarzowi pisania przez rok o Zbigniewie Bońku, prezesie PZPN. A jeśli chcecie Państwo się zająć, znaczy naznać szczegóły, to bardzo proszę, zapraszam, jest to w polityce.pl. Ja chyba ten link, znaczy mam nadzieję, że nie zapomnę o tym, aby ten link Państwu przedstawić w tej polityce.pl, która dla mnie nie jest żadną ikoną demokracji, ale dziennikarstwa, rzetelnego dziennikarstwa, ale jednak mimo wszystko w tym szambie dziennikarskim no w pewnym sensie się wyróżnia. I teraz pozwólcie Państwo, że ja zacytuję pana prezesa Kaczyńskiego, którego uważam za biednego człowieka. Naprawdę, od wielu lat mówię o nim jako o biednym człowieku. Współczuję mu ogromnie, naprawdę ogromnie współczuję. To nie są żadne żarty. Ogromnie mu współczuję, albowiem jestem przekonany, że śmierć jego brata w 2010 roku złamała mu kręgosłup moralny. Po prostu złamała. Również polityczny kręgosłup moralny. Pamiętam, co on wtedy robił, jakie decyzje podejmował, więc wiem. I uważam, że śmierć jego brata, bliźniaka, złamała mu kręgosłup moralny. Ten facet bardzo powolutku i być może nigdy się nie podniesie z tego ciosu, jaki otrzymał od losu, a właściwie chyba od Rosjan. Czyli ciosu związanego ze śmiercią brata, ale ten facet tym razem w tej sprawie mówiąc o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał zabezpieczenie, a w praktyce nakazujące Nisztorowi, czyli dziennikarzowi Gazety Polskiej, pisania przez rok Zbigniewa Bońku, a i tę decyzję o zabezpieczeniu wydał sędzia Rafał Wagner, pan Kaczyński, którego umiarkowanie szanuję, bo jak powiedziałem, ma zniszczony kręgosłup moralny i tacy ludzie nie powinni uprawiać polityki, powiedział, a to jego zdanie, to przebija komunistyczną cenzurę. I cytuję dalej. To w pewnych aspektach przebija komunistyczną cenzurę. Ta decyzja jest wręcz niebywała, sprzeczna z konstytucją i zdrowym rozsądkiem. Trudno nie odnieść wrażenia, że sąd, decydując tak, a nie inaczej, wysługuje się jakimś interesem. Nie wiem jakim, ale przecież każdy, kto uczciwie spojrzy na tę sprawę, widzi, że nie o przestrzeganie prawa w niej chodzi, a o jakieś inne względy. Tak, mili Państwo, to jest oczywiste. A ja się w tym przypadku z panem prezesem PiS-u zgadzam. Powiedział również, że szef PZPN-u, czyli pan Boniek, został potraktowany jako osoba korzystająca z jakichś niebywałych przywilejów, jakby był obywatelem, którym należą się specjalne prawa i specjalne traktowanie. Otóż, mili Państwo, a to jest Polska. To jest przykład wolności prasy w Polsce, przykład tego, jak wygląda wymiar, ja go nazywam, niesprawiedliwości w Polsce, który być może i mnie dosięgnie. Nie tylko być może, ale na pewno. Już te żydowskie łachudy się o to postarają. Otóż ja to zawsze stawiam obok chińskiego wymiaru sprawiedliwości. I Państwo, przypominam sobie, to jedna z dziesiątek spraw, które się zdarzyły. Oczywiście można powiedzieć, że to na niewysokim szczeblu, ale w końcu Chiny mają 1 400 000 000 ludzi, a nie tak jak my 36 milionów. Otóż w jednym z dużych miast żona szefa policji, czyli naprawdę na chińskie warunki z dużych miast, ja mówię z dużych miast chińskich, a szef policji w takim mieście, no to jest naprawdę persona nie do ruszenia. To pan Boniek to jest przy nim małym pikusie. Otóż w jednym z chińskich miast żona takiego notabla, jadąc zresztą Porsche czy jakimś tam Maserati, tego typu maszyną, przez miasto, spowodowała wypadek. I ta durna baba, ta durna Chinka, i to ona spowodowała wypadek. Ta durna Chinka wyskoczyła z mordą, bo mordą, to że ona jest kobietą, to ma znaczenia, z mordą, wyskoczyła z mordą na tego biednego człowieka, któremu zniszczyła samochód w czasie tego wypadku, wyskoczyła z mordą, krzycząc: ty nie wiesz, śmieciu, kto ja jestem, kim ja jestem. Tylko miała cholernego pecha. Kilka telefonów w okolicy nagrało to, co ona powiedziała. Proszę Państwa, następnego dnia pan szef policji musiał się tłumaczyć. Kolejnego dnia został zdymisjonowany. Kolejnego dnia wyrzucony z partii. Po prostu ludzie, w wyniku tego jednego zdania, tego gówna babskiego, w wyniku jednego zdania tego babskiego gówna, cała rodzina poszła na bruk. Dobre? Tak wygląda państwo prawa. Oczywiście można się czepiać wielu przewinień, nieporównanie większych. Chiński notabli z przeszłości. Jasne, że tak. Tylko, że pamiętajcie Państwo o jednym. Znaczy, ja tu już zaczynam usprawiedliwiać. Tak, tak, ponieważ jestem sinocentrystą. Ja zaczynam usprawiedliwiać chiński system. Nowo system. Miliony chińskich notabli, różnych chińskich urzędników różnego szczebla w przeszłości dokonywały gigantycznych przekrętów. A te popłuczyny tych milionów mamy w Europie, a w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, wszędzie na całym świecie. Uciekli. Po prostu uciekli z Chin. Z pieniędzmi zrabowanymi chińskiemu społeczeństwu. I są ścigani. Ale można powiedzieć, zaraz, hola, hola, panie Pin. A ci, którzy nie musieli uciekać? Ci z najwyższych półek? No, niestety, cholera, muszę przyznać, że macie Państwo rację, że ci z najwyższych półek nie musieli uciekać. Tylko, że gdy im się noga powinie, to ci z najwyższych półek też idą do więzienia. A ja ostatnio o tym nie mówię. Nie wiem, czy, znaczy wiem dlaczego, bo ponieważ o tym się prasa nie rozpisuje. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Dlaczego się nie rozpisuje? O tym, o czym rozpisywała się w roku 14, 15, 16 jeszcze. Czyli o tych polowaniach na, o tym polowaniu na tych złodziei z najwyższych półek. Otóż ja jestem przekonany, że biuro polityczne doszło do wniosku, a być może i tylko ta komitet stały doszedł do wniosku, że w sytuacji zagrożenia, jaką mamy, no bo mamy w Chinach, sytuacji zagrożenia zewnętrznego ze wszystkich możliwych stron, trzeba zewrzeć szeregi i na chwilę przynajmniej zapomnieć o tych złodziejach, którzy nas okradali. Myślę, że taka idea przyświecała czy komitetowi stałemu, czy sekretariatowi KPH, czy biuru politycznemu KPH. Nie wiem. To wiedzą ci durnie, którzy mienią się po części, oczywiście część tylko durniów mieniących się polskimi synologami, którzy wiedzą wszystko i mają kamery i mikrofony pod łóżkiem każdego członka komitetu stałego. Ja nie wiem. Więc ja nie wiem, natomiast jestem prawie pewien, że, znaczy w każdym razie moja inteligencja skromna, ale jednak jakaś tam, podpowiada mi, iż w sytuacji, w której musimy się sprężyć, ponieważ zewsząd na nas nacierają barbarzyńcy, czyli czytaj biali, a odpuszczamy nieco tym złodziejom, no i po prostu zajmujemy się walką na zewnątrz. Tylko ja mam w tej, jeśli teraz kolejna sekwencja myślenia, mojego myślenia. Jeśli tak jest, a podejrzewam, że tak jest, to pytanie jest, czy opieranie się na złodziejach, którzy okradali własny naród, jest aby najlepszym sposobem na walkę z zewnętrznym wrogiem. Czy zgniły zgniłe drzewo, zgniły filar. Filar, który coś podtrzymuje. No, każdy wysokiej rangi urzędnik, to można go nazwać filarem, który podtrzymuje jakąś część funkcjonowania państwa, prawda? Jakąś sferę funkcjonowania państwa. Jeśli ten filar jest zgniły, w jakim stopniu? Myślę, że w sporym. To czy zastąpienie tego filara nawet, a w szczególności w sytuacji, gdy barbarzyńca Anteportas nie jest właściwym rozwiązaniem? No bo wtedy jak możemy liczyć na takiego śmiecia? Jak możemy liczyć na takiego śmiecia, kiedy nas atakują? Przecież ten śmieć jest tylko śmieciem. Owszem, on jest teoretycznie człowiekiem, ale tylko teoretycznie. Gdyby go skrócić o głowę i wrzucić rybom do dziangcy, to myślę, że z niego byłby większy pożytek niż pozostawienie go na wysokim stanowisku. I tutaj ujawnia się mój radykalizm w sprawach chińskich. Kiedyś Guralczyk, pseudonim profesor i pseudonim sinolog, do niego, w liście do niego, dawno, bardzo dawno temu, napisałem, że jestem Hun Weibinem, chińskim Hun Weibinem. A on odpowiedział, no tak. Chyba tylko tymi dwoma słowami. Dlatego, że on sam jest takim zgniłym elementem. On jest sam takim zgniłym elementem w polskiej konstrukcji urzędników. Nie tylko zresztą on. Takich zgniłych elementów, takie zgniłe elementy należy likwidować. W Polsce to jest praktycznie nie do zrealizowania. On umrze jako wielki człowiek. Tak jak różne inne łachudry przed nim umarli. Łachudry, które wręcz zabijały prawdziwych Polaków. Umierały jako wielcy ludzie i byli i są pochowani na Powązkach. Więc u nas to działa. Natomiast pytanie, czy w Chinach nie powinna ta komisja, jak ona się nazywa, komisja, która zajmuje się, taka wewnętrzna komisja, która zajmuje się przestępstwami wewnątrz partii. Czy nie powinna wręcz wzmocnić czyszczenia partii z takich śmieci, które jeszcze w niej w olbrzymiej ilości są. Ponieważ pamiętajcie Państwo, te śmieci ludzkie zagrażają samemu istnieniu Chin. Te śmieci urzędnicze, te łachudry urzędnicze, to bydło urzędnicze zagraża samej kwintesencji istnienia Chin. Ja od dawna mówię, że klasa urzędnicza to jest ta klasa, która doprowadziła do degradacji Chin. No, w ciągu ostatniego 1200 lat. Przez pierwsze 800 lat do dynastii Tang ta klasa ciągnęła Chiny do góry i spowodowała, że właśnie między innymi gdzieś tam między VII i IX wiekiem naszej ery, VII-IX wiek po Chrystusie, po urodzeniu Chrystusa. A w tym momencie Chiny były kulturowo i naukowo na najwyższym poziomie ówczesnego świata. I z tego poziomu od tamtego czasu spadają. Aż do niedawna. A czemu zawdzięczają to? Właśnie klasie urzędniczej. Na początku ta klasa urzędnicza przez te pierwsze 800 lat windowała Chiny do góry, po czym od, powiedzmy sobie, IX wieku zaczęło to wszystko. Zaczęła degradować Chiny jako cywilizację. I teraz, znaczy to można przedstawić jako część sinusoidy. Od, powiedzmy sobie, zerowego roku do, powiedzmy sobie, 9-8 wieku, to jest prosta wznosząca, czyli rosnąca kultura, rosnąca nauka, ale w sposób nieprawdopodobny zupełnie. Do dzisiejszego dnia korzystamy z osiągnięć tamtego okresu. Po czym właśnie w tym momencie, między VII a IX wiekiem, to było apogeum i później już tylko spadek. Delikatny, znaczy nie, powiedziałbym, że nawet mocny spadek, nie delikatny. Mocny spadek, szczególnie okresy Mingów i okresy Qingów, dynastii, ostatniej dynastii. I myślę, że perygeum, czyli sam dół osiągnięty został w latach 20-30 zeszłego wieku. Od tamtego czasu powolutku, epoka Mao to powolutkie wspinanie się z oczywiście tąpnięciami, z tymi dwoma wielkimi tąpnięciami, a powolutkie wspinanie się do 78 roku, po czym w 78 roku zaczyna się okres, który trwa do dzisiaj, okres, w którym ta sinusoida idzie tak mocno w górę, że to nie można powiedzieć, że to sinusoida. To jest krzywa logarytmiczna. A więc Chiny są na tej prostej, krzywej, wznoszącej. Tylko, że myślę, że tego łajdactwa w chińskim obszarze urzędniczym jest tak dużo, że gdyby uwolnić ten naród od tego śmiecia urzędniczego, podobnie jak zresztą Polska, to Chiny eksplodowałyby po prostu. Eksplodowałyby. A swoją kulturą, swoją nauką, wszystkim. A gdzie my jesteśmy przy tym? Wiecie Państwo, jakbym się patrzył z Kasprowego w dół, gdybym mógł zobaczyć poziom morza, to właśnie tam, gdzieś na poziomie morza my teraz jesteśmy. A te Chiny są tam właśnie na poziomie Kasprowego. Wierzchołka Kasprowego. Taka jest moja opinia. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.